Po takich pieśniach to nie będzie łatwo mówić. Ja pamiętam tą pierwszą pieśń, śpiewałem w chórze ponad 50 lat temu. Jaka aktualna, cudowna pieśń. Dziękuję wam serdecznie, drodzy bracia i siostry. Tak się cieszę, że mogę być pośród was. Że Pan darował mi taki przywilej, że mogę dzielić się Słowem Bożym. To nie jest zwykła księga, którą można przeczytać i odłożyć na półkę. To jest święta księga, która z nami przejdzie do wieczności. Jakież to ważne, abyśmy tą księgę cenili sobie, żyli nią, świadczyli o niej, bo ona świadczy o tym, że Pan Bóg jest wiernym Bogiem, Bogiem, który to, co powiedział, na pewno wypełni. Księga Daniela to księga, która w najdrobniejszych szczegółach pokazuje, jak Bóg jest prawdomówny, jak Pan Bóg potrafi wszystko do przodu przepowiedzieć z zadziwiającą dokładnością, to się po latach sprawdzi, wypełni. I to jest właśnie wspaniałość Słowa Bożego, że możemy w tym Słowie widzieć Boga, który przepowiedział, a potem wszystko dokładnie wypełnił. On jest Bogiem, który jest Bogiem prawdomównym, Bogiem, który wszystko dokładnie wypełni. Przejdźmy do 8 rozdziału Księgi Daniela. To już będzie trzecie proroctwo w tej księdze. W 2 rozdziale było opisane proroctwo, które Daniel wyjaśnił Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, któremu się śnił sen. 50 lat później już nie sen króla babilońskiego, ale objawienie Daniel otrzymał osobiście. Było to objawienie, w którym Pan Bóg pokazał wspaniałą perspektywę przyszłych czasów. 7 rozdział Księgi Daniela jest nazywany przez biblistów Księgą Biblii, rozdziałem Biblii, ponieważ ta perspektywa rozciąga się aż na 2500 lat do przodu. W jednym rozdziale wszystko tak doskonale zostało przepowiedziane. Pan Bóg nie tylko przez Daniela przepowiedział te wielkie państwa, które będą panować nad narodem izraelskim, że rozpoczną się czasy pogan, czasy, kiedy królowie pogańscy będą decydować o losie narodu wybranego. Jakiż to musiał być przykre doświadczenie w ogóle w życiu narodu izraelskiego, kiedy trzeba było pisać nie w 3, w 10, w 15 roku panowania króla izraelskiego Dawida, Salomona, Hiskijasza, ale było napisane na przykład w księdze Daniela, a potem też i w księdze Ezdrasza, w księdze Zachariasza jest napisane w 3 roku panowania na przykład króla Belsazara, babilońskiego, bezbożnego króla, który rządził nad wybranym narodem. Ale taka była kolej losu, ponieważ naród sobie naważył piwka, no i musiał oczywiście je później z przykrością wypić. 2 lata później 8 rozdział przedstawia 3 ważne proroctwo, które otrzymał w postaci wizji prorok Daniel. Siódmy rozdział zaczyna się w pierwszym roku Belsazara. Belsazar, jak wiemy, to był ostatni król babiloński. Jak Nebukadnesar był pierwszym królem, tak Belsazar był ostatnim królem. To w czasie jego panowania wydarzyła się ta wielka uczta, którą on zorganizował dla swoich dworzan, opisana w piątym rozdziale tej księgi. Była to uczta przygotowana dla 1000 jego dworzan i w czasie trwania tej bałwochwalczej uczty, jak wiemy, pokazała się ręka pisząca na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego w Babilonie. Była to ostatnia noc istnienia wielkiego imperium, któremu się wydawało, że będzie trwało wiecznie. Nie. Nic nie trwa wiecznie, tylko Pan Bóg trwa wiecznie. Jego królestwo jest wieczne i ci, którzy do Niego należą. Wszystko inne jest przemijające. Wszystko inne przemija. Przemija jak trawa. Jak to powiada Słowo Boże, w psalmie kilka razy jest napisane, życie człowieka jest lat 70, a jeśli sił starczy, to lat 80, a i tak przeminie, bo jest podobny do trawy, która rano bywa skoszona, po południu już jest sucha. I właśnie ósmy rozdział przedstawia kolejną wizję, którą otrzymał Daniel. Była to wizja, która miała przedstawić Danielowi dalsze losy panujących imperiów nad narodem wybranym. Już nam to jest dobrze znane. Powtarzam to już kilka razy, że były 4 wielkie imperia i opisał to Daniel najpierw w wyjaśnieniu snu tego imperialnego posągu, który się śnił Nebukadnesarowi w drugim rozdziale tej księgi, że będzie to Babilonia, a potem po Babilonii będzie Medopersja, a potem będzie Grecja, a potem będzie Rzym. A 50 lat później, w siódmym rozdziale, Daniel widzi 4 wielkie zwierzęta wychodzące z Morza Wielkiego, czyli Morza Śródziemnego, i każde ze zwierząt inaczej wyglądało. Pierwsze było podobne do lwa, drugie było podobne do niedźwiedzia, trzecie było podobne do pantery, a czwarte to nawet Daniel nie był w stanie w jakiś sposób określić, co to za dziwaczne, potworne zwierzę, inne od wszystkich innych, ale bardzo żarłoczne, żelazne, potężne, miało żelazne zęby i potrafiło zdeptać wszystko, co nie zdążyło zjeść po drodze. To też miało oznaczać Babilonię, Medopersję, Grecję i Rzym. I teraz 12 lat przed upadkiem pierwszego państwa, w którym znaleźli się uchodźcy w niewoli, przed upadkiem Babilonii, Daniel otrzymuje 3 wizję. Mianowicie w tej wizji powiada Daniel, znalazłem się, wydawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie, w krainie Elam. Kraina Elam znajdowała się 300 kilometrów na północ od miejsca, gdzie przebywał Daniel w Babilonie. Była to letnia rezydencja królów medoperskich, podczas gdy zimowa rezydencja to była Ekbatana i znajdowała się w Medii. I pisze Daniel, że wydawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie, A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki Ulaj. Miał dwa rogi, oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Bracia i siostry, takie szczególiki w proroctwie występują. Czasem możemy przeczytać, przelecieć nad tym i nawet nie zwrócić na to uwagi, że one coś oznaczają. A więc będzie tu kolejny szczegół dotyczący drugiego wielkiego imperium. To imperium nie było takie jak babilońskie, monokratyczne, z dyktatorską władzą jednego króla, który był w stanie tysiące ludzi zamordować, jakby mu się sprzeciwili w Babilonie. Tutaj będzie federacyjne państwo, Medo-Persja. I proszę zobaczyć, że w tej pierwszej wizji, którą Daniel wyjaśnia w monarchicznym posągu Nebukadnesarowi, jest to przedstawione w obrazie piersi i ramion. Ramiona są dwa. Persja i Media. Tutaj w siódmym rozdziale, kiedy Duch Święty wyjaśnia Danielowi znaczenie tego drugiego występującego zwierzęcia, mianowicie niedźwiedzia. Niedźwiedź ma też dwie przednie łapy, a więc Media i Persja. A teraz proszę zobaczyć, że tutaj w ósmym rozdziale to imperium medoperskie, czyli to drugie imperium, które rządziło nad wybranym narodem, zostało przedstawione w obrazie barana. I ten baran miał dwa rogi. Kolejny szczegół wskazujący na to, że jest to federacyjne państwo, Media i Persja. Z tym, że najpierw, kiedy Medo-Persja pokonała wielkie imperium babilońskie, właściwie to nie musiała go pokonywać, bo bez wydobywania miecza Medo-Persowie zdobyli Babilon w tę noc, kiedy wszyscy najważniejsi dworzanie ucztowali na tym dworze, jak to czytaliśmy w piątym rozdziale Księgi Daniela. A więc bez wyciągnięcia miecza zdobyli Babilon, ponieważ śluzy zostały otwarte i wszystkie wojska medoperskie wkroczyły suchą nogą do, wydawałoby się, nie do zdobycia potężnego miasta Babilonu. I tutaj baran jest przedstawiony jako miał dwa rogi. Jeden był dłuższy od drugiego, ale ten drugi wyrósł później. A więc najpierw była Medo-Persja. W tym czasie, kiedy na czele Medii rządził Astiages, król Medów, a potem na czele Medów stanął Dariusz Med, ten, który jest bohaterem szóstego rozdziału Księgi Daniela, który pod siłą przymusu swoich dworzan wrzucił 80-letniego sędziwego Daniela do jamy lwiej. W tym samym czasie na dworze perskim rządził Cyrus, o którym Izajasz powiedział w 45 rozdziale swojej księgi, na 150 lat przed narodzeniem Cyrusa, że on jest Bożym pomazańcem. Bracia i siostry, jak niesłychanie skrupulatne Słowo Boże jest i w Słowie Bożym te wszystkie pucle muszą ze sobą współgrać. Tam nie można nic naciągnąć, tam nie można nic z własnej woli, z własnej mądrości dodać, ponieważ Boża mądrość zupełnie wystarcza do wyjaśnienia głębokiego Słowa Bożego. I właśnie później ta druga strona Medo-Persji stała się mocniejsza, czyli Cyrus wraz ze swoją grupą Persów przeważył tą wcześniejszą Medów i moglibyśmy powiedzieć, że od tej pory ten baran, którego dłuższy róg wyrósł później, przeważył tą pierwszą część. Z tym, że myśmy się przyzwyczaili do mówienia, że to było Imperium Medo-Perskie, ale w gruncie rzeczy, historycznie rzecz biorąc, można by raczej powiedzieć, że od tej pory było to Imperium Persko-Meckie, bo Persowie odgrywali tutaj większą rolę. Chociaż w gruncie rzeczy dla nas, żyjących 2500 lat później, kto z nich odgrywał większą rolę? Prawdę mówiąc, nie odgrywa większego znaczenia. Podkreślam to tylko dlatego, żeby pokazać, jak skrupulatne, jak prawdziwe jest Słowo Boże. Jak wiernie się wypełnia to wszystko, co zostało w Starym Testamencie przepowiedziane. I tutaj dalej czytamy w wierszu czwartym, że ten baran, czyli to Imperium Medo-Perskie albo Persko-Meckie, budł na wszystkie strony. Na zachód, na północ i na południe. A więc ten baran to i potężne imperium, na czele którego najpierw stał Astiages, potem Dariusz Med, potem Cyrus, a po śmierci Cyrusa następni królowie rządzili tym wielkim, potężnym, ale takim wolnym jak niedźwiedź, opisany tu w 7 rozdziale, w 4 wierszu imperium, to ten baran jest przedstawiony jako ten, który coraz bardziej zagarniał nowe terytoria. A więc zdobył Babilon w 539 roku, to było na zachód, potem na północ, to było państwo lidyjskie, znajdujące się w samym centrum Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji. Państwo lidyjskie miało swoją stolicę w Sardes. To oto miasto Sardes jest jednym z 7 miast, do których Pan Jezus wysyła swoje ostatnie poselstwo i w nim pisze: wiem, kim jesteś, wiem, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. To właśnie była stolica dawnego państwa sardyjskiego, na czele którego stał legendarny Krezus, o którym mówi mitologia, że czegokolwiek dotknął, to wszystko zamieniło się w złoto. Pamiętacie te historie śmieszne ze szkoły? No ale ludzie w to wierzyli. Ludzie wierzyli w to, że Afrodyta wyłoniła się na Cyprze z piany morskiej. No i do dzisiaj na Cyprze wszyscy wierzą, że ta piękna, piękna dama wyłoniła się tam. No i Cypr jest wielką wyspą miłości. Ja miałem tam możliwość niedawno być w maju, dzięki uprzejmości moich dzieci. I tutaj jest dalej powiedziane, że ten baran nie tylko budł i zdobył Babilon, a potem Lidię, ale zdobył w 525 roku Egipt i Egipt zdobył i wszystkie bogactwa Egiptu złupił i przeniósł do swojego imperium medoperskiego. Jest tu napisane, że żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć. Nikt nie mógł się wyratować z jego mocy, a robił co chciał i był coraz silniejszy. Każdy król, który rządził w Medo-Persji, był potężniejszym dyktatorem. do tego stopnia, że ostatni król, który miał coś do powiedzenia, to był król Xerxes, bohater biblijnej księgi Estery. Miał swoje tronowe imię Achaszwerosz. Pamiętamy tą historię? Bardzo ciekawą. Przepiękna księga, aczkolwiek w niej ani raz nie występuje słowo Bóg, a tam na każdym kroku czuje się Jego obecność, Jego prowadzenie, Jego działanie, Jego moc. To On zachował swój wybrany naród od całkowitej eksterminacji, którą planował Hagita, Amalekita. Człowiek, który chciał całkowicie wytępić, doprowadzić do całkowitej eksterminacji wybranego ludu Haman, a potem sam na przygotowanej dla Mordochaja szubienicy zawisnął. No, znana jest polska formuła, kto pod kim dołki kopie, sam też w nie wpadnie. I tu jest napisane, że kiedy robił, co chciał i był coraz silniejszy, w tym czasie, kiedy rządził ostatni król medoperski, Xerxes, ja wspomniałem na ostatnim wykładzie, tak może tylko mimochodem, że miał armię niebagatela, 2,5-milionową do swojej dyspozycji, a w rezerwie drugie tyle. Możecie sobie wyobrazić, 5 milionów to jakby 3 Warszawy wyległy na ulicę. Coraz potężniejszy. Ale Pan Bóg powiedział w 7 rozdziale Księgi Daniela bardzo ciekawe stwierdzenie, że długość życia tych wszystkich bestii, a więc tych imperiów, była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I tak Babilonia ani jednego dnia dłużej nie była, a potem i Medopersja dłużej nie przetrwała, tylko do ostatniego momentu, kiedy została pokonana przez wojska Aleksandra Macedońskiego, któremu historia nadała, słusznie zresztą, przydomek Wielki. Ten młodzieniec z Macedonii, syn Filipa Macedońskiego, stanął na czele maleńkiej armii, która była prężna, na koniach, podobna do pantery, błyskawicznie zdobywająca tereny, na czele 35 tysięcy oddanych jemu na życie i na śmierć żołnierzy. 35 tysięcy! Możemy to sobie porównać z 5 milionami Xerxesa? I oni wszyscy zostali pokonani przez armię Aleksandra Wielkiego. Bo Pan Bóg nad historią czuwa. I On ma we wszystkim ostatnie słowo. Bracia i siostry, to dobrze wiedzieć. Dzisiaj wielcy ludzie rządzą i powiadają, tak, nas wyborcy wybrali. Nie miałbyś ty władzy, chłopaczku, gdyby ci nie była dana z góry. Masz ją dzisiaj, a jutro możesz już jej nie mieć. A więc Pan Bóg rządzi i On daje swoją moc komu chce, a później z tej swojej mocy ludzi będzie rozliczać. Dobrze, aby o tym wiedziały i nasze dzisiejsze władze, że i z tego, co robią, dobrze i źle, zostaną rozliczone. I gdy nad tym się zastanawiałem, czytamy w wierszu 5, oto nadszedł kozioł z zachodu. Proszę zobaczyć, jest tu napisane, że ten kozioł przyszedł z zachodu. Bo Grecja jest na zachód od Medopersji. A więc z zachodu przyszedł ten kozioł. I jest tu napisane, że on szedł tak, jakby prawie ziemi nie dotykał. Tak pantera potrafi szybko biec. To jest jedno z najszybszych zwierząt. Nie dziwmy się, że armia Aleksandra Wielkiego zdobyła wszystkie tereny, które do tej pory należały do imperium asyryjskiego, babilońskiego i medoperskiego, aż po Indie w ciągu 10 lat. To biegiem. Trzeba było się śpieszyć. W ciągu 10 lat, tak jakby ziemi nie dotykali. Tak Słowo Boże pokazuje, jak wygląda to nastające imperium greckie. Jeszcze się nie skończyło imperium babilońskie, a już Pan Bóg powiada, że imperium medoperskie ma tylko policzone dni i ten baran pewnego dnia przegra swoją bitwę, ponieważ nadchodzi kozioł. A więc baran jest obrazem Medopersji, a kozioł jest obrazem imperium medoperskiego. Greckiego. I tu jest napisane, że ten kozioł miał między oczami jeden róg. O, bardzo łatwo się domyśleć, że ten jeden róg to był Aleksander. Ponieważ to był strateg, to był generał, któremu w starożytności nie było równego. Niektórzy porównują, powiedzmy, Napoleona do Aleksandra Wielkiego. Może i tak, może i nie. Napoleon popełnił swoje błędy i musiał skończyć na Wyspie Świętej Heleny. Jedno jest pewne, że gdy przyszedł do barana, czytamy w wierszu 6, uderzył na niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi, a więc i złamał siłę Medii i Persji, a baran nie miał siły, by mu sprostać. Rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go i nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. I tutaj przebywający na dworze w Babilonie Daniel dowiaduje się, jakie będą losy kolejnych królestw, które będą rządzić nad wybranym narodem. A więc już wie, że Imperium Babilońskie skończy się wraz z tą nocą, w czasie której odbywała się orgiastyczna, bałwochwalcza uczta, na której wino było wypijane ze świętych naczyń zrabowanych ze świątyni w Jeruzalem. Wie o tym, że Imperium Medoperskie skończy się, bo baran zostanie zdruzgotany, wdeptany w ziemię. I tutaj w dalszych wierszach 8 rozdziału jest, czytamy, a kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg, a na jego miejscu wyrosły 4 inne rogi na 4 strony nieba. A więc kiedy Aleksander Wielki doszedł do potęgi swojej władzy, po 10 latach zdobywania świata, nikt mu się nie oparł. Wszystkie kraje, które zdobywał, wszystkie złupił, wszystkie armie zniszczył. Jedyne miejsce, w którym Pan Bóg zainterweniował i nie pozwolił Aleksandrowi Wielkiemu zniszczyć, było Jeruzalem. Dlatego, że w księdze Zachariasza jest napisane, że kiedy Aleksander Wielki zbliżał się z Fenicji, podbiwszy Fenicję, a więc miasta Sydon i Tyr, zbliżał się już do Jeruzalem, otrzymał widzenie, że wychodzą wszyscy kapłani i arcykapłani i lewici w białych szatach na przywitanie Aleksandra Wielkiego. I Pan Bóg powiada Aleksandrowi we śnie: patrz, abyś nie dotknął świętego mojego miasta. I tak się też stało. Z kwiatami wyszli przywitać Aleksandra Wielkiego i święte miasto Jeruzalem zostało oszczędzone od kompletnej rzezi. Tak mówi księga Zachariasza. Ja nie mam czasu oczywiście do tego nawiązywać. To tak tylko na marginesie. Wszystko zdobył Aleksander Wielki. A gdy doszedł do końca swojej, do potęgi, do punktu kulminacyjnego, jest napisane, że złamał się jego wielki róg, a na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Wspominałem dwa spotkania wcześniej, że po śmierci Aleksandra Wielkiego jego miejsce zajęli czterej jego generałowie, zwani diadochami: Lizymach, Kasander, Seleukos i Ptolomeusz. 22 lata walczyli między sobą o schedę po swoim przywódcy. Tak walczyli, że praktycznie imperium greckie zostało rozdarte na cztery maleńkie książstewka, na czele których stanęli ci czterej wielcy ludzie. A więc Macedonia razem z Grecją, Tracja z Bitynią, czyli Azja Mniejsza, dzisiejsza Turcja, potem Syria i Egipt. Po 22 latach walki doszli do ugody w roku 301 przed Chrystusem, że nie ma sensu walczyć, no bo oczywiście przewalczą wszystko. I na tyle byli mądrzy, że resztkę zachowali dla siebie. I jest tutaj powiedziane, że z tych czterech państw dwa jeszcze ze sobą trochę walczyły, a więc Lizymach i Kasander, czyli Macedonia z Tracją, a dwa były dosyć wielkie państwa. Na czele Syrii stał Seleukos, założyciel wielkiej dynastii Seleucydów, a na czele Egiptu stał Ptolomeusz, założyciel, protoplasta wielkiej dynastii Ptolomeuszy, którzy rządzili przez wieki później w Egipcie. No i ci dwaj zaczęli koty drzeć między sobą. Król syryjski najechał na Egipt, złupił Egipt, zabrał wrogów do siebie, zabrał jeńców, przepraszam, do siebie. To, co udało mu się zabrać, wziął do siebie. W międzyczasie zagarnął Palestynę, bo Palestyna znajdowała się jak ping-pong pomiędzy Syrią na północy i Egiptem na południu. I tak Palestyna przechodziła z rąk do rąk. Raz pod działanie, pod panowanie Syrii, raz pod panowanie Egiptu. I tak, no a jeśli Palestyna, to oczywiście też i Izrael. I jest tu powiedziane w 9 wierszu, że z jednego z nich wyrósł inny mały róg. Wiadomo, że Był to mały róg, który wyrósł z dynastii Seleucydów. Był to mały róg, którego historia nazywa Antiochem IV Epifanesem. Był to człowiek, który miał chyzia na tle swojej wielkości. Mówił o sobie, że jest Epifanes, a więc jest wzniosły, jest mądry. Uważał siebie za drugiego po bogach. I pewnego dnia wjechał do Jeruzalem. Jeruzalem zdobył. Na terenie w świątyni złożył świnie w ofierze. Cały przybytek poświęcony czci Pana poświęcił Zeusowi i postawił tam pomnik ku czci Jowisza Jupitera. No i 40 tysięcy ludzi zabił, a 50 tysięcy uprowadził do niewoli i zbezcześcił świątynię. No i oczywiście w późniejszym czasie w obronie świętego miejsca wystąpili Machabeusze, Juda Machabeusz i walczyli, ale to, co oczywiście się stało, to się stało. Jest tu napisane w wierszu 9, że ten mały róg wyrósł na wszystkie strony, włącznie z prześliczną ziemią. A prześliczną ziemią nazywa Słowo Boże oczywiście Kanaan, Izrael. Miejsce, gdzie Pan Bóg przygotował dla swojego ludu miejsce obiecane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I od 10 wiersza aż do 14 opisana jest zbrodnicza działalność Antiocha IV Epifanesa. Oczywiście wrogowie jego nie nazywali go Epifanes, czyli natchniony, boski, ale nazywali go Epimanes, czyli obłąkany. To był rzeczywiście obłąkany człowiek, ale no niestety Pan Bóg dopuścił, że wprawdzie świątynia nie została zburzona kolejny raz, ale została zbezczeszczona. I od 10 do 14 wiersza są opisane straszne rzeczy, które on wykonywał. Mianowicie mordował Judejczyków, przerwał składanie ofiar w świątyni pańskiej do tego stopnia, że już nie było składanych ofiar i wydawało się, że ten czas nie skończy się. I Daniel tak delikatnie modli się do Pana i pyta się: Panie, a powiedz mi, jeśli to Twoja wola jest, objaw mi, jak długo ten obłąkaniec będzie rządził nad ludem wybranym i będzie bezcześcił świątynię. I Pan Bóg oczywiście objawił Danielowi bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, kiedy Daniel pod koniec 13 wiersza zapytał, jak długo będzie bezczeszczona świątynia i deptana prześliczna ziemia, to Pan Bóg posłał swojego anioła i wyjaśnił Danielowi, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. I tutaj mamy bardzo ciekawy szczegół cyfrowy. Ten szczegół cyfrowy został tutaj zapisany w wierszu 14, mianowicie 2300 wieczorów i poranków. Co to może znaczyć? No, nawet konserwatywni interpretatorzy biblijni między sobą się różnią. Jedni powiadają, że te 2300 wieczorów i poranków to oznacza 2300 lat. Bo taka będzie prorocka miara czasu w odniesieniu do następnego proroctwa, które zostanie Danielowi wyjaśnione i wyłożone w rozdziale następnym, jeśli Pan pozwoli następnym razem się spotkać, w rozdziale 9. I to proroctwo jest nazwane 70 tygodni Daniela. I tam została przez Gabriela zastosowana prorocka miara czasu, czyli dzień za rok. Jedni interpretatorzy powiadają, no 2300 lat będzie trwała ta obrzydliwość spustoszenia. Na nasz chłopski rozum, jeśli by to tak można określić, powiedzielibyśmy niedorzeczność, prawda? Bo przecież za 7 lat Antioch IV Epifanes zmarł tragiczną śmiercią. I to taką śmiercią prawdopodobnie pękł tak jak Herod opisany w 12 rozdziale, że wypłynęły jego wnętrzności bez udziału ludzkiej ręki. Inni powiadają, że te 2300 wieczorów i poranków to jest 2300 dni. Dlatego, że w schemacie Bożego planu stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, że upłynął poranek i upłynął wieczór, dzień pierwszy. Czyli poranek i wieczór to jest jeden dzień w schemacie stworzenia. I tak interpretatorzy stoją na tym stanowisku, że to jest 2300 dni. Jeszcze inni powiadają nie, dlatego że proroctwo mówi o składaniu ofiar, które były jedne składane rano, a drugie były wieczorem składane. A więc to nie będzie 2300 dni, tylko 1150, czyli 2300 podzielone na pół. Tomy powstały na temat tego, jak to należy rozumieć. Z tego miejsca nie chciałbym oczywiście obrażać nikogo, a szczególnie ruchów ruselicko-legalistycznych, które zapomniały wyjść ze Starego Testamentu, które używają różnego rodzaju działań matematycznych, te 2300 wieczorów i poranków plus 70 tygodni Daniela i robią dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, wszystkie działania matematyczne, jakie tylko można zastosować, żeby osiągnąć jeden cel. No był kiedyś taki wielki założyciel tych ruchów, który się nazywał William Miller, który być może czytał Słowo Boże, ale nie doczytał się tego miejsca, że o dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa nie wie nikt. A on powiada, a ja wiem. A ja wiem. Ja mam w domu listę takich mądrych ludzi, którzy w ciągu 20 wieków istnienia chrześcijaństwa próbowali ustalać datę przyjścia Pana Jezusa. Między innymi jeden z największych ludzi i wielkich uczonych i wielkich pedagogów, pedagog czeski Jan Amos Komeński ustalił ten termin, taki termin. Potem jeden z uczonych, Isaac Newton. No i William Miller też obliczył datę 1844. A kiedy Pan Jezus Chrystus wtedy nie przyszedł? To co? To co? A, no pojawiła się taka natchniona niewiasta, która potem w ciągu historii zasłynęła z pisanych książek. Ona jest uważana przez niektóre kręgi jako święta i nawet zaliczana do takich ludzi, którzy pisali księgi natchnione w kanonie Pisma Świętego. To jest bluźnierstwo. I ona powiedziała: nie martw się, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Jeśli Pan Jezus Chrystus nie przyszedł w 1844 roku, to znajdziemy jakieś rozwiązanie. I znaleźli. Mianowicie, wprawdzie Pan Jezus nie przyszedł, ale Pan Jezus przeszedł jako arcykapłan z miejsca świętego do najświętszego w niebiańskim sanktuarium i to niebiańskie sanktuarium oczyścił. No, Pan Jezus potrzebował 19 wieków, żeby wejść do miejsca najświętszego, podczas gdy Duch Święty powiada, że zaraz, kiedy wstąpił z Góry Oliwnej, usiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Nie potrzebował 19 wieków i nie potrzebował wspaniałego objawienia, które notabene funta kłaków warte. Bracia i siostry, te ludzkie proroctwa na nic się zdadzą. Ja czasem powtarzam, jak mam wykłady dla studentów, taką sentencję polską. Ci prorocy, którzy ziemniaki jedzą, oni nic nie wiedzą. I to jest prawda. My wiemy tylko tyle, ile objawi nam święta, boska osoba przez Ducha Świętego, którego nam obiecał, że wprowadzi nas we wszelką prawdę i przyszłe rzeczy nam oznajmi. A więc te 2300 wieczorów i poranków to 7 lat, w czasie których bezcześcił Antioch Epifanes święte miejsce w Jeruzalem. Jest to oczywiście obraz na wielki ucisk, dlatego że Antioch Epifanes był prekursorem, czyli przedobrazem, typem, obrazem na tego, który ma się pojawić w czasie wielkiego ucisku, którego Słowo Boże nazywa antychrystem. Antioch Epifanes zbezcześcił świątynię wtedy. Antychryst oczywiście zbezcześci świątynię w połowie wielkiego ucisku. Sam zasiądzie w niej i każe oddawać sobie boską cześć. A ponieważ te 2300 wieczorów i poranków dzielone na 360 dni według kalendarza nie słonecznego, którego my używamy, bo on jest o 5¼ dnia dłuższy od kalendarza księżycowego, prorockiego, który był używany w Babilonie i który był używany u Izraelitów. W związku z tym były to prawie 7 lat. Ale gdyby ktoś się spierał, że było to 1150 dni, to prawdę mówiąc, od roku 171 do 164 upłynęło 3,5 roku tej prawdziwej, strasznej, obrzydliwej, pustoszącej działalności, tak jak to będzie miało miejsce w czasie wielkiego ucisku. Pierwsza połowa wielkiego ucisku, Pan Jezus ją nazywa początek boleści. Będzie to w miarę delikatny i spokojny czas, w miarę. Natomiast druga połowa wielkiego ucisku, drugie 3,5 roku, będzie to ucisk, o którym Pan Jezus powiedział u Mateusza 24, że to będzie ucisk, jakiego nie było i nie będzie. A więc i w jednym, i w drugim przypadku Antioch Epifanes jest obrazem Antychrysta. I tutaj Słowo Boże bardzo ciekawie jego tutaj przedstawiło. W taki bardzo tragiczny sposób jest on tutaj przedstawiony, a jest tu też napisane, jaki będzie jego koniec. Wiersz 25. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, prawdopodobnie jest to obraz mówiący o arcykapłanie, o Nijaszu, który w tym czasie stał na czele rodu kapłańskiego pośród ludu wybranego. Jest napisane, gdy powstanie przeciwko niemu, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. I tak się też stało w 164 roku. A więc proszę zobaczyć, Pan Bóg przez Ducha Świętego objawia Danielowi prawdy dotyczące, jak się skończy Imperium Medo-Perskie, objawia, jak się skończy Imperium Greckie, że podzieli się na 4 małe królestwa i z jednego z tych małych królestw, Syrii, powstanie Antioch IV Epifanes, który zbezcześci świątynię, który złoży świnie w ofierze. Oczywiście świnia, jak wiemy, dla Izraelitów jest zwierzęciem nieczystym i w ten sposób to miejsce zostało zbezczeszczone, spustoszone. Prześliczna ziemia została zbezczeszczona, ale Pan Bóg przez Daniela powiedział, że będzie to tylko do roku 164. Także jeszcze nie upadła Babilonia, a Daniel wiedział, kiedy upadnie Antioch IV Epifanes. Bracia i siostry, jakże skrupulatnie wszystko Słowo Boże zapisało. I to nie potrzeba nic naciągać. Nie potrzeba żadnych wysiłków, żeby przyłożyć dane historyczne do relacji Słowa Bożego, bo to wszystko do siebie bardzo dokładnie pasuje. Może my na tym zakończymy, bo ja już mój czas naciągnąłem. Ja tylko chciałbym jeszcze na zakończenie na jeden szczególik zwrócić uwagę. W rozdziale 7, kiedy Daniel otrzymał objawienie dotyczące 4 imperiów w postaci tych 4 bestii, które wychodziły z Morza Śródziemnego, pierwsza w postaci lwa, druga w postaci niedźwiedzia, trzecia w postaci pantery, a czwarta w postaci zupełnie jakiegoś nieokreślonego, nieopisanego zoologicznie dzikiego zwierzęcia. Tam jest napisane, że z tego 4. imperium, czyli z tego imperium rzymskiego, które pojawi się w ostatniej swojej fazie istnienia w postaci 10 królów, jak to opisuje Słowo Boże wcześniej, w postaci 10 palców monarchicznego posągu, albo 10 rogów tej strasznej bestii, albo 10 rogów tej szkarłatnej bestii opisanej w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Wszystko to, te dziesiątki oznaczają, że z tego Imperium Rzymskiego, które jakoby dzisiaj nie istnieje, pewnego dnia powstanie wskrzeszone Imperium Rzymskie, o którym wspomnieliśmy już poprzednim razem. Tak jak zresztą to Duch Święty wyjaśnił w Księdze Objawienia. Ta bestia była, teraz jej nie ma, ale pojawi się w czasie ostatecznym. I ona się pojawi w czasie wielkiego ucisku w niespotykanej dotąd formie w postaci 10 królestw. I właśnie tutaj, w 7 rozdziale, w 8 wierszu, Daniel widzi, że z tych 10 rogów wyrósł jeden róg. I ten róg został tutaj, w 7 rozdziale, nazwany małym rogiem. Bracia i siostry, chciałbym was prosić, abyśmy za bardzo nie próbowali interpretować jednego proroctwa drugim proroctwem, dlatego że czasem może to nas zmylić. Mianowicie ten mały róg, który wyrósł z królestwa syryjskiego, to był Antioch IV Epifanes. Natomiast ten mały róg, który wyrósł z tych 10 królestw, które się pojawią dopiero w czasie wielkiego ucisku, to nie będzie Antioch Epifanes, ale Antychryst. A więc w 7 rozdziale jest on przedstawiony jako Antychryst. W rozdziale 8 jest on przedstawiony jako Antioch IV Epifanes. Niektóre obrazy w Piśmie Świętym są przedstawione rozdzielnie. Niektóre się nakładają na siebie, niektóre są opisane oddzielnie. Dlatego bardzo proszę uważać, abyśmy czasem automatycznie pewnych rzeczy nie czynili, bo ja kiedyś dostałem, i tym zakończę, wybaczcie bracia i siostry, jeszcze jedno zdanie. Dostałem od jednego z moich przyjaciół, pamiętacie, że ja studiowałem w Chrześcijańskiej Akademii, tak jak brat Michał Chydzik, spośród was dobrze wam znany, razem studiowaliśmy, wielu zresztą naszych braci, brat Czajko i inni studiowali w tej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, bo w tamtych czasach nie było innej możliwości. Ja dostałem wezwanie do wojska, do marynarki i 3 lata spędzić w wojsku. To był czas stracony. Ja się modliłem, żeby Pan Bóg mi pomógł uciec w czasach komunistycznych od przymusowego wcielenia do marynarki wojennej, a już dostałem bilet do Gdyni. Pojechałem na egzamin do Warszawy, przyjęli mnie na ten egzamin i przyjęli mnie na studia. I bracia i siostry, ja skończyłem te studia i na tej uczelni chrześcijańskiej, aczkolwiek ona była liberalna, ale Pan Bóg nas, którzy studiowaliśmy, zachował przy wierze i do dzisiejszego dnia stoi przed wami człowiek, który wierzy, że w Słowie Bożym absolutnie wszystko, co jest napisane, jest prawdziwe, bo Słowo Boże jest absolutnie natchnione. Pomimo tego, że skończyłem Chrześcijańską Akademię Teologiczną. I jeden z asystentów sprezentował mi swoją książkę. Taką grubą książkę, którą napisał na temat Daniela. Szybko przewertowałem ją. Wiecie, tak jak tamte kierunki, o których wspomniałem, nie chcę ich po imieniu nazywać, bo nie chcę nikogo krzywdzić, ani nikogo zawstydzać, ale tamte kierunki sobie tam troszeczkę pogrzebały w Piśmie Świętym i z 2300 wieczorów i poranków wykombinowano datę 1844. Tak i tutaj. No, interpretacja wyznaniowa, nacisk wyznaniowy. Każdy mały róg, który pojawi się w Księdze Daniela, musi to być papiestwo. Tylu papieży było. Który z nich był antychrystem? Prawda, że to wywołuje na naszych ustach śmiech? My wiemy, że to chrześcijaństwo sprzedało sprawę Pana Jezusa za judaszowe wynagrodzenie, no i tkwi w błędzie. Pan Jezus to będzie musiał rozliczyć w czasie wielkiego ucisku. To jest jego sprawa, ale papiestwo nigdy nie było antychrystem. Mały róg z 7 rozdziału jest antychrystem, a z 8 rozdziału to Antioch Epifanes, który był wskazującym prekursorem antychrysta, ale antychrystem nie był. I dlatego, bracia i siostry, pozwoliłem sobie zrobić taką dygresyjkę z taką sporą odskocznią do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jak łatwo żonglować Słowem Bożym. Można. Ale żonglerka jest najlepsza, wiecie gdzie? W cyrku, tak. Żonglerka jest najlepsza w cyrku. Natomiast Słowo Boże trzeba brać tak, jak ono jest. Ono jest dla takich prostych ludzi, jak ja i każdy z nas. I tutaj nie ma żonglerki, nie ma naciągania, nie ma próby przykładania wydarzeń historycznych tak, aby pasowało do mojego wyznania. Nie. To moje wyznanie musi się przystosować do wykładni Słowa Bożego. Inaczej zejdziemy.